Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Krzysztof Kolany, główny analityk rynków finansowych portalu Bankier.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I w jakiej koniunkturze gospodarczej obudziliśmy się z początkiem nowego roku, panie Krzysztofie?
Koniunktura gospodarcza nie zmienia się tylko dlatego, że przerzuciliśmy kartkę kalendarza. Pamiętajmy,
że to
jest całkowicie umowna data i równie dobrze moglibyśmy sobie umówić początek roku na dowolnie inny dzień w roku.
Czy coś się w ogóle zmieniło od ostatniego naszego spotkania, które było około półtora miesiąca temu?
Odrobinę, niewiele, ale odrobinę. Generalnie już pod koniec ubiegłego roku zaczęliśmy widzieć w polskiej gospodarce pewne takie nieśmiałe oznaki ożywienia i zdaniem właściwie wszystkich ekonomistów, ekonomiści są tutaj zgodni, ten rok gospodarczo powinien być jednak lepszy, albo nawet dużo lepszy od poprzedniego.
A ile będziemy musieli czekać na to ożywienie gospodarcze?
Moim zdaniem ono już się pojawiło, tylko na razie jest trudno widoczne i oczywiście nie dotyczy wszystkich i nawet nie dotyczy wszystkich branż. Natomiast ono będzie coraz bardziej widoczne w kolejnych miesiącach i kwartałach tego roku. No bo jeżeli mówimy, że prognozy ekonomistów zakładają wzrost produktu krajowego brutto od 2 do nawet 4%, a zwykle w okresach ożywienia ten wzrost jest jeszcze większy niż prognozy, a w zeszłym roku byliśmy około zera, no to jest znacząca poprawa sytuacji na froncie koniunktury gospodarczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest kwestia inflacji, czyli drugi taki podstawowy parametr.
Jaki może być
makro.
Dynamika tej inflacji? Będzie spadać?
No właśnie niekoniecznie. Zeszły rok to był proces wyraźnego spadku inflacji, czy też dezinflacji, czyli zaczynaliśmy w okolicach 17-18%. Zeszły rok skończyliśmy... No dane za grudzień jeszcze nie wyszły, wyjdą lada dzień i mówi się około 7%, październik, listopad byliśmy 6,6%, czyli dużo
jak
mniej.
Jak to się ma do zapowiedzi pana prezesa Glapińskiego, który mówił, że inflacja będzie wynosiła kilka procent na początku roku?
No i właśnie, dochodzimy do nowego roku, gdzie ze względu na pewien efekt bazy, efekt statystyczny, ta inflacja nam, czy też miara inflacji tak naprawdę, nam powinna spaść, a to dlatego, że w styczniu roku ubiegłego mieliśmy podbitkę cen miesiąc do miesiąca o 2,5%, czy cen, wskaźnika cen o 2,5%, to jest bardzo dużo. I to wynikało z przywrócenia wyższych stawek VAT na energię elektryczną czy gaz ziemny. Jak gdyby teraz te ceny są zamrożone przynajmniej przez pierwsze pół roku i to nam automatycznie zbije inflację, powiedzmy jakieś, nie wiem, 2 punkty procentowe. Natomiast generalnie w mojej ocenie przynajmniej perspektywy dla inflacji w dalszej części roku no są negatywne, w sensie spodziewam się, że ta inflacja przyspieszy i to z kilku powodów. Po pierwsze z efektów no, takich matematyczno-statystycznych, czyli najprawdopodobniej prędzej czy później skończy się ten zerowy VAT na nieprzetworzoną żywność, czyli będziemy mieli plus 5% na cenach żywności generalnie, tak z miesiąca na miesiąc.
Było to robione pod przymusem, 0% na
pod
żywność?
Przymusem,
nie delikatnym?
Pod, nie pod przymusem,
twierdzili?
Pod presją polityczną, żeby zadowolić wyborców, no jak widać nie wyszło. Po drugie, prędzej czy później będzie przynajmniej częściowe urynkowienie cen energii dla gospodarstw domowych, czy tej mocne podwyżki, prawdopodobnie druga połowa roku, na razie
o ile,
są zamrożone.
Ile?
Do czerwca?
Tak. Uderzy to po naszych kieszeniach? Jaki może być ten wzrost energii? To chyba ważne rachunki.
Trudno powiedzieć, bo absolutnie nikt nie potrafi przewidzieć, jakie będą hurtowe ceny energii za rok.
Miałem jakieś prognozy?
Mówiło się, że gdyby te ceny zostały uwolnione, urynkowione, czy też taryfy dostosowane do tego, co mamy do rynku hurtowym, to od 1 stycznia byłoby to wysokie kilkadziesiąt procent podwyżki. Mniej niż 100, ale pewnie więcej niż 50. I jeżeli ceny hurtowe się utrzymają na takim poziomie, no to z czymś takim należałoby się liczyć. Być może zostanie to rozłożone na raty, nie wiem, na rok, dwa, półtora. No ale trzecia rzecz jakby najważniejsza, to no właściwie od stycznia ruszyła już potężna stymulacja fiskalna, czyli mamy tak, podwyżki zasiłków socjalnych, przede wszystkim 500+ na 800+. Mamy podwyżki emerytur, mamy
emerytury utrzymane.
Mamy no, absurdalną i drastyczną podwyżkę płacy minimalnej o 20%. I sytuacja, że płaca minimalna to jest ponad połowa średniej, to jest kompletny absurd. Tego nie ma w żadnym kraju rozwiniętym, nierozwiniętym chyba tym bardziej. Mamy potężne podwyżki rzędu 20-30% w sektorze budżetowym. Te pieniądze wpłyną na rynek, nie oszukujmy się. Te pieniądze będą konkurować o ograniczoną pulę towarów i usługi będą przydały się do podbicia.
Bardzo negatywnie ocenia te działania rządzących.
Ja oceniam ich konsekwencje, czy one są negatywne, czy pozytywne, to nie, tego nie powiedziałem. Natomiast no, zwiększony popyt wynikający ze zwiększonych dochodów części ludności, ceteris paribus, no, wywołuje wzrost cen, no bo podaż, zwłaszcza usług, no, nie przyspieszy, nie zwiększy się z dnia na dzień. To jest proces, który będzie trwał miesiącami. A w związku z tym ja bym powiedział, że jeżeli w tej chwili mamy inflację 6-7, czy mieliśmy w grudniu, w pierwszym połowie roku ona może rzeczywiście spaść nawet w okolice 4, no ale później zacznie nam przyspieszać za sprawą tych wszystkich czynników, o których wspomniałem.
To jaki mamy stan, zdaniem pana, finansów publicznych? Mamy projekt na razie.
Odpowiem klasykiem, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. W sensie takim, że mówienie o jakiejś katastrofie, załamaniu w finansach publicznych w tym roku jest grubą przesadą moim zdaniem i ja bym tych opowieści nie traktował zbyt poważnie. To jest bardziej narracja polityczna niż ekonomiczna. Natomiast powiedzmy sobie jasno, przecież tegoroczny budżet nie jest budżetem dobrym. Mamy potężny deficyt, który jeszcze po wyborach w tym nowym projekcie został zwiększony. Mamy masę różnych wydatków, które każde z osobna byłyby do zrealizowania. Natomiast no przykro mi, nie da się równocześnie robić największej lądowej armii świata, potężne wydatki na uzbrojenie, równocześnie tak mocno zwiększać wydatki socjalne, o których powiedziałem wcześniej. I po trzecie jeszcze zwiększać inwestycje publiczne, no bo to też wynika, to akurat wynika z unijnych perspektyw budżetowych i tak dalej. Po prostu na to wszystko naraz nas nie stać. Trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy pożyczyć i jeżeli to będzie tylko jeden taki rok, to jakoś przeżyjemy. Natomiast problem jest, to będzie w latach następnych. Taki deficyt w latach kolejnych doprowadzi, że już w roku 2026 czy 2027 po prostu zderzymy się z konstytucyjnym limitem 60% długu w relacji do PKB.
A jak to się ma do słów chociażby pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który twierdzi, że w przyszłym roku czeka nas, jeżeli chodzi o gospodarkę, ożywienie w tempie do 3%.
No to już jest zapisane w budżecie i mimo tego ożywienia realnie właśnie te 2 do 4%, czyli 3 jakby jest tutaj wartością środkową, więc okej. Doliczmy do tego inflację, no bo tak naprawdę dług jest nominalny, PKB jest nominalny, na tą relację patrzymy, czyli patrzymy na nominalny wzrost PKB, który rzeczywiście może być całkiem wysoki dzisiaj, no bo jak doliczymy 3% realnego, powiedzmy z 5-6% inflacji, no to wychodzi koło dychy, czyli bardzo dobrze. A natomiast problemem wciąż jest deficyt sektora, całego sektora, nie tylko budżetu, ale całego sektora finansów publicznych, szacowany na ponad 5% PKB. No to jest dużo za dużo. Limit z Maastricht, i to jest to, na co też patrzy Komisja Europejska w stosunku do nas, to jest 3% PKB. No owszem, można się tłumaczyć, że przekraczamy to głównie, że są te zwiększone wydatki na wojsko, no ale tak naprawdę każdy może się tłumaczyć jakimiś zwiększonymi wydatkami. No finalnie niczego to nie zmienia, że te pieniądze trzeba będzie gdzieś pożyczyć. Trzeba będzie je pożyczyć na międzynarodowych rynkach finansowych, bo w Polsce nie ma tyle oszczędności, żeby ten deficyt sfinansować, dostępnych. No to jest ogromne wyzwanie dla pana ministra i właściwie wszyscy powinniśmy trzymać kciuki, żeby temu wyzwaniu sprostał. Na razie wygląda to nie najgorzej, w takim sensie, że rentowności polskiego długu w ostatnich tygodniach nieco spadły, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że na tak zwanych rynkach bazowych, czyli Stany Zjednoczone, Niemcy, spadły jeszcze mocniej. A więc to, że u nas spadły trochę, no to też nie jest tak do końca pozytywny sygnał.
A czy spodziewany napływ pieniędzy z KPO może odbudować gospodarkę? Już mamy teraz pierwszą transzę, do nas dotarła. Czy to będzie miało wpływ?
Moim zdaniem te pieniądze są strasznie fetyszyzowane. Po pierwsze, nie ma tego aż tak dużo w skali polskiej gospodarki. Po drugie, to są tak naprawdę pożyczki. 2/3 tego mniej więcej. To jest kredyt, który zaciągnięty przez Unię Europejską. W ogóle to jest gigantyczna zmiana. W tym całym KPO tak naprawdę nie chodzi o te pieniądze. To jest nieistotne. Akceptując te 2 czy 3 lata temu ten program, dokonała się bardzo istotna zmiana polityczna i ekonomiczna w Europie. To znaczy pozwolono Komisji Europejskiej po pierwsze nakładać nowe podatki. I to już widzimy powoli na własnej skórze. Po drugie, pozwolono pożyczać pieniądze, robić deficyt, pożyczać pieniądze na rynkach w naszym imieniu. No i komisja, mając te pieniądze, może uznaniowo pod pretekstem praworządności, ochrony klimatu, czy co tam sobie wymyśli, blokować bądź udzielać tych pieniędzy. Znacząco zwiększono władzę niewybieralnych urzędników w Brukseli kosztem no, kosztem nas, obywateli, no bo ta władza jest całkowicie poza naszą kontrolą.
Kosztem nas, obywateli, jaki to będzie rok dla naszych kieszeni, dla domowych budżetów, panie Krzysztofie?
Na krótką metę, średnio rzecz biorąc, bo to wiadomo, dla każdego będzie pewnie inaczej, natomiast średnio rzecz biorąc zapowiada się bardzo dobry rok ze względu na utrzymujący się wysoki wzrost płac nominalnych.
To w zeszłym rynek roku... pracobiorcy dziś?
Tak, i do tego dodajmy póki co, mimo że mieliśmy no, właściwie recesję, czy też stagnację przy zerowym wzroście PKB, bezrobocie praktycznie nie drgnęło. To jest bardzo dziwna sytuacja, bardzo dziwna recesja, że bezrobocie się utrzymywało mimo potężnej w sumie dekoniunktury gospodarczej w Polsce i w zachodniej Europie. Po drugie, płace nominalnie rosły w dwucyfrowym tempie w zeszłym roku. O ile przez większość tego roku inflacja była wyższa od wzrostu płac, więc te płace ujemnie malały, o tyle od kilku miesięcy obserwujemy dość szybki wzrost płac realnych, bo płace dalej rosną w tempie około 10-12%, średnio oczywiście. Mówimy średnio w sektorze przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, więc nie wszędzie, może ten wzrost, w sektorze mniejszych pewnie był mniejszy ten wzrost. Natomiast no, teraz mamy 20% podwyżkę płacy minimalnej. Przeciętne wynagrodzenie pewnie dalej będzie rosło, takie są prognozy, w tempie około 10%, więc przy inflacji na poziomie, nie wiem, 5, 6 czy nawet 7%, mm-hmm. to wciąż jest bardzo solidny wzrost płac realnych. W związku z tym konsumenci powinni mieć, gospodarstwa domowe powinny mieć znacznie więcej pieniędzy i to zarówno w ujęciu nominalnym, jak i faktycznym, realnym. Także ten rok przynajmniej zapowiada się dobrze. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy w przyszłym roku, bo pamiętajmy, że no wydajemy pieniądze, które są kredytem, które rząd, ten czy poprzedni, nie ma znaczenia. Jest tak naprawdę ciągłość władzy, kolejne rządy robią wszystkim mniej więcej to samo. Zaciągnęły dług, z którym będziemy się musieli zmierzyć w kolejnych latach. Natomiast ten rok wygląda, póki co przynajmniej, wygląda na całkiem niezły.
Bezpieczny kredyt 2% odchodzi do lamusa.
I bardzo dobrze.
A co on zmienił właściwie na rynku mieszkaniowym?
Jak
poza
to, co
tym,
zmienił?
Że mamy ogromny podaż i popyt.
Wywrócił rynek do góry nogami. To był jeden z najbardziej szkodliwych programów gospodarczych w historii III Rzeczypospolitej.
Ma być 0%, zastymulowano chociaż nie do końca, bo nie zapisane w umowie koalicyjnej.
Zapisano praktycznie darmowy kredyt. Powiedzmy sobie, że kredyt oprocentowany na 2%, dobra, z marżą banku to będzie około 3%. Przy inflacji szalejącej na poziomie 12% w zeszłym roku, to były darmowe pieniądze. Doprowadziło to do absurdalnych sytuacji na rynku nieruchomości, bo równocześnie zderzyło się to z bardzo małą podażą. W sensie deweloperzy, widząc ówczesny skok stóp procentowych i spadek popytu na kredyt i na nieruchomości, ten wcześniejszy zaobserwowany w pierwszej części roku, znacząco ograniczyli, że tak powiem, dostawy obietnic wybudowania domów, bo pamiętajmy, że deweloper nie sprzedaje mieszkań, tylko obietnicy wybudowania tego mieszkania. Więc ten rynek był już wcześniej no, dość mocno wykupiony, tego zasobów, że tak powiem, w magazynach było niewiele i na to spadł ten potężny popyt, doprowadzając do wywindowania cen w dużych miastach o 20-30%. W efekcie te mieszkania...
30, ja czytałam o 17.
Zależnie od miasta. Tak naprawdę pamiętajmy, że rynek nieruchomości
Wrocław,
to jest kwestia lokalna. Różne dane widziałem od 17 do 20 paru. To też zależy pewnie oczywiście w jakim segmencie. Raczej nie miało to większego wpływu powiedzmy na segment premium, ale na te niżej wyceniane mieszkania w gorszych lokalizacjach. Pewnie tak. Na rynku nieruchomości najważniejsza jest lokalizacja. I w efekcie tego programu te mieszkania stały się jeszcze mniej dostępne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy kupowali pierwsze mieszkanie, którzy musieli wyłożyć, którzy nie mieli starego na przykład, żeby sprzedać, no, tylko powiększyć metraż, no to wtedy to jest mniejszy ból finansowy. W związku z tym faktyczne efekty były odwrotne od deklarowanych, natomiast mówiąc brutalnie, były zgodne z oczekiwanymi. Jest to program, na którym fantastycznie zarobili deweloperzy i ich akcjonariusze, także proszę sobie zobaczyć, jakie będą w tym roku dywidendy z giełdowych firm deweloperskich. Polecam sprawdzić. I banki, które udzieliły kredytów, na których przecież zarabiają, których normalnie by nie udzieliły.
Czy jest szansa na wprowadzenie programu mieszkaniowego, który by nie wywindował tak cen mieszkań, nieruchomości? Mamy już, szansa... że będzie zapowiedź i już jest zapowiedź, że powstanie jakiś dla tych uboższych. No, nie udało się, ale póki co na razie umowa koalicyjna nie zakłada tego, by był kredyt 0%, co chyba jest trochę nierealne.
Szansa jest zawsze, natomiast kolejne programy, czy to była Rodzina na Swoim, czy inne dopłaty, tak naprawdę...
Okazały się fiaskiem totalnym.
okazały się dokładnie tym, czym mówiono, że będą, czyli okazały się finansowaniem lobby deweloperskiego, powiedzmy to sobie otwarcie i brutalnie. Tak to było i tak się kończy każda stymulacja popytu. Teraz oczywiście zaczęły się podnosić głosy, no dobra, to zastymulujmy podaż. No tylko jak w polskich warunkach, pewnie to będzie też jakąś subwencją czy inną dotacją, to nie tędy droga.
To co, wejście do strefy euro?
No to dopiero będziemy mieli wystrzał cen nieruchomości, bo nam się stopy procentowe znacząco obniżą. Więc to też nie jest tędy droga.
No jaka jest droga właściwa?
Zacznijmy sobie po pierwsze od przywołania pewnych faktów i obalenia pewnych mitów. To znaczy my ciągle słyszymy, autentycznie od 15 lat słyszę, że w Polsce brakuje 2 milionów mieszkań, mimo że w tym czasie liczba ludności Polski spadła i mniej więcej te 1,5 czy 2 miliona mieszkań w tym czasie wybudowano i dalej niby brakuje 2 milionów.
No, jaka jest realia?
Elementarna matematyka nie spina. Po drugie, Polska wraz z innymi krajami naszego regionu, Europy Wschodniej, Środkowej, ma jeden z najwyższych w Europie odsetek gospodarstw domowych, które mieszkają na swojej nieruchomości. Bardzo często zresztą nieobciążonej kredytem mieszkaniowym, to akurat jest dziedzictwo komunizmu i uwłaszczenia ludzi na tych mieszkaniach, to oczywiście było jedynym sensownym rozwiązaniem. Są kraje, większość krajów w Europie Zachodniej, znacznie mniej ludzi niż w Polsce mieszka, czy to w wynajmowanym, czy w różnych komunalnych i tak dalej. Więc nie ma moim zdaniem w Polsce tak naprawdę realnego problemu mieszkaniowego, w sensie skali makro. Problem jest w tym, że mamy bardzo dużą migrację, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, do największych ośrodków miejskich, gdzie rzeczywiście tych mieszkań w tych miastach brakuje. I to jest kwestia już przepisów prawnych, kwestii planów zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, żeby te mieszkania w ogóle można było tam budować.
To na koniec, jak ulokować oszczędności w nowym roku, panie Krzysztofie? Podpowiedź?
Podpowiedzi są takie, że niestety nikt państwu tego nie podpowie. To trzeba samemu poczytać, przemyśleć i zastanowić się, czego naprawdę chcemy. Trzeba określić swoje cele, horyzont i tolerowane ryzyko, te trzy rzeczy. Zrobić plan, najważniejsze, czyli pochodna tego, tych trzech. I później się go trzymać.
Oszczędzać?
Zdecydowanie tak. Człowiek bez oszczędności jest niewolnikiem.
Krzysztof Kolanek, główny analityk rynku finansowych portalu bankier.pl, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Poranny gość Radia Rodzina.